ya la calle. Hoy voy a Colombia y a sus propios restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Miłosz Rajczakowski, studenci dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
A naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, a także sekretarz Konferencji Rektorów w Polsce.
Ksiądz Piotr święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku.
W 2001 roku został prezbiterem diecezji lednickiej, a od 2008 roku studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
W 2008 roku obronił doktorat z teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
A od kilku lat zajmuje się popularyzacją Biblii w duszpasterstwie i wykłada język hebrajski.
Proszę księdza, jak wyglądała księdza formacja duchowa, zanim wstąpił ksiądz do seminarium?
No, to była formacja bardzo indywidualna. To znaczy, taki pierwszy moment, który pamiętam, w którym też myślałem o służbie Panu Bogu, takiej wyłącznej, był związany z tym, że w mojej miejscowości był jeden chłopak, który chodził do seminarium franciszkańskiego. I pamiętam, jak przyjechali do nas franciszkanie z zespołem muzycznym, mieli występy w kościele, ja byłem wtedy ministrantem, to cała ta aura franciszkańska, związana też z ich ubiorem, z habitami, ale też z ich modlitwą, jakoś bardzo mocno do mnie przemawiała. No, więc to był taki pierwszy moment, w którym myślałem o tym, żeby też się zaangażować w taki sposób w życie Kościoła. Ale formacja taka wewnętrzna, no pierwsze to był dom oczywiście, ale później już taka świadoma, to była szkoła średnia. Już miałem 18 lat, przeżyłem jakieś takie głębokie doświadczenie obecności Pana Boga. Nawet trudno mi jest uchwycić ten moment, jak to się stało. Z pewnością było to związane też z tym, że otrzymałem po raz pierwszy własne Pismo Święte do rąk. Dostałem to od kolegi i zacząłem Pismo Święte czytać. I to jest niezwykła przygoda, którą do dzisiaj pamiętam, dlatego że czytałem Pismo Święte całą noc praktycznie, jedną, drugą, kolejną. Wracałem ze szkoły, uczyłem się na następny dzień i brałem Pismo Święte do ręki. I to mnie też zaprowadziło bardzo szybko do Eucharystii. Zacząłem codziennie chodzić na Eucharystię i też codziennie chodziłem na adorację Najświętszego Sakramentu do takiego małego kościoła w miejscowości, gdzie się uczyłem, w Dzierżoniowie. Codziennie zegarkiem w ręku pół godziny byłem na adoracji. Pierwsze to była taka potrzeba wewnętrzna, którą odczuwałem wtedy, ale drugie też chciałem, jakoś miałem takie pragnienie właśnie, żeby z Panem Bogiem być nie tylko okazjonalnie, ale też dłużej. Więc to są to takie pierwsze momenty, w których, tak można powiedzieć, Pan Bóg przygotowywał mnie do podejmowania później konkretnych decyzji.
A czy był jakiś taki moment, który tak właśnie zdecydowanie pokazał, że trzeba wstąpić do seminarium? Że właśnie tym powołaniem, tą drogą księdza jest właśnie wstąpienie do seminarium?
Tak, oczywiście. To jest, ja to pamiętam, ja to czuję, ja to widzę nawet. Mam przed oczami tę noc, kiedy czytałem Ewangelię świętego Mateusza i natrafiłem na ten moment, gdy Pan Jezus mówi do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze siebie samego, weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. I później te teksty, te słowa Jezusa, gdzie Jezus mówi: kto pójdzie za mną, otrzyma stokrotnie więcej, nie tylko w tym życiu, ale w życiu przyszłym. I ilekroć później tę Ewangelię czy listy Pawłowe wertowałem, tak, bo czytałem to na okrągło, ciągle, już miałem bardzo zużyty ten Nowy Testament, to jednak kiedy znowuż wracały do mnie te słowa, często do nich też sam otwierałem właśnie karty Pisma Świętego na tych słowach, to moje serce rzeczywiście pałało. Tak teraz patrzę przez pryzmat tego opisu uczniów, którzy idą do Emaus, spotykają Jezusa, ich serce pałało. No to było takie wewnętrzne, mocne przynaglenie i przeświadczenie, że Pan Jezus mnie wzywa, że chce mieć mnie swoim uczniem. Nie wiedziałem, co to oznacza, bo nie znałem seminarium duchownego, nigdy nie byłem w seminarium duchownym wcześniej. Znałem tylko mojego księdza proboszcza, nie znałem kleryków żadnych. Natomiast też w tym czasie bardzo dużo czytałem o świętym Franciszku z Asyżu. To była taka postać, która jakby jeszcze dodatkowo stanowiła dla mnie taką żywą, dotykalną ilustrację do tych słów, które słyszę. I nawet chciałem być franciszkaninem. To był taki czas, kiedy myślałem o habicie franciszkańskim i ten radykalizm życia ewangelicznego Franciszka też mnie bardzo przekonywał. Więc ten moment dla mnie, kiedy decydowała się moja droga, jest związany wprost z Ewangelią Jezusa, ze Słowem Bożym. Nikt mi nie podpowiadał w każdym razie.
A jak już z perspektywy czasu wspomina ksiądz dzień swoich święceń?
No, niesamowity dzień, bardzo szczególny, z dwóch powodów. Oczywiście pierwsze takie emocje, jakby widzę, to było to oczekiwanie na to, że po raz pierwszy sam będę celebrował ofiarę Chrystusa, Eucharystię. No, czekałem na to wiele lat i miałem też świadomość tego, czym jest Eucharystia. Wiedziałem, że warto było dla tej jednej Eucharystii przeżyć dotychczasowe całe swoje życie. Myślę, że w seminarium też zostałem dobrze przygotowany do tego momentu i też przez życie, takie jakie miałem, ale też ten moment Eucharystii, ten dzień prymicji był też taki szczególny, dlatego że przed Eucharystią poprosiła mnie o spowiedź jedna z animatorek oazowych, ponieważ byłem w ruchu oazowym, którą bardzo dobrze znałem i wtedy zobaczyłem, że ci ludzie widzą we mnie już kapłana. Już nie jestem dla nich kolegą jednym z wielu, ale jestem kapłanem, który dysponuje niesamowitą, niezwykłą mocą życia, mocą zbawczą, więc no, ten dzień był niesamowity, szczególny, bardzo radosny też przez fakt tego, że wiele osób z rekolekcji oazowych, z moich przyjaciół też uczestniczyło w tej mojej pierwszej samodzielnej Eucharystii.
Z czym się wiąże ta odpowiedzialność, że ludzie właśnie już zaczynają Ciebie postrzegać jako kapłana? Widzą w Tobie kogoś, kto jest jakimś przewodnikiem duchowym. Czy ma to jakieś takie powiązanie z jakąś odpowiedzialnością wobec tych ludzi?
No oczywiście. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Myślę, że tego pewnie tak w kapłanach nie widać. Ale mamy świadomość tego, że przynajmniej ja mam taką świadomość, że moją misją jest wprowadzanie innych w życie ewangeliczne. A to jest życie, które wiąże się z konkretnymi wyborami. Przede wszystkim z wyborem drogi krzyża. I ta droga krzyża, my tego może właśnie tak nie widzimy do końca w takich zwyczajnych okolicznościach, kiedy zazwyczaj koncentrujemy się, myśląc o wierze, na spełnianiu przykazań, takich czy innych. Mówimy o dobrym życiu. Ewangelia pozwala nam kierować się dobrymi wartościami. Tymczasem najgłębszym przesłaniem Ewangelii jest zdolność. Ewangelia daje nam moc do przyjęcia drogi krzyża. I to bardzo często wiąże się w konkretnych przypadkach, w konkretnych osobach z radykalnymi wyborami. Takimi też, które prowadzą ich często do, nawet ocierają się te osoby o oddawanie życia ze względu na to, żeby być wiernym Ewangelii. To się wiąże z konkretnymi wyborami w życiu małżeńskim, w życiu młodzieńczym, kiedy kilka osób wiozłem do klasztoru. Wiedziałem, że to jest moment niezwykły, radykalny. Coś tutaj się zadzieje takiego bardzo mocnego. Ta osoba wychodzi ze świata, żeby zamknąć się w murach klasztoru i oddać swoje życie za Kościół, za ludzi. Kiedy wiozłem kogoś do seminarium, to też wiedziałem, że to jest coś szczególnego. Ale też takie momenty, kiedy na przykład małżonkowie, którym życie się rozsypywało, korzystając czy z łaski sakramentalnej, czy właśnie z rozmów duchowych, postanawiali budować na nowo swój związek. Więc to jest no, niesamowite poczucie też odpowiedzialności za tych ludzi, dla których jestem kapłanem.
Taka droga krzyża też nierozerwalnie kojarzy się z cierpieniem, tak? Które przyjął też Pan Jezus Chrystus na siebie. Więc jakie znaczenie ma to cierpienie w drodze powołania, w tej drodze krzyża, którą podejmuje kapłan?
Fundamentalne. Nie ma kapłaństwa bez ofiary, bez cierpienia. bez ofiary, bez cierpienia, bez krzyża kapłaństwo jest karykaturą. Dlatego, że nie ma kapłaństwa jakby odłączonego od sakramentu, zwłaszcza od ołtarza. A ołtarz to jest złożenie przez Jezusa siebie samego w ofierze za zbawienie świata. Oczywiście my nie jesteśmy cierpiętnikami, tu nie o to chodzi, tak? Żeby w większości księża to są ludzie bardzo pogodni, bardzo radośni. Ja też tak siebie przynajmniej postrzegam. Niemniej całe życie kapłańskie jest jakby wypełnione też, czy ukierunkowane na to, żeby wejść w komunię z tą drogą Jezusa, który mówi wtedy, kiedy jest taki piękny tekst w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, kiedy Jezus wyrusza w kierunku krzyża, nie? I wtedy często powtarza takie słowo: trzeba, aby Syn Człowieczy był wydany w ręce ludzi, trzeba, aby. Jeszcze nie wiadomo, jak to się stanie. Nie wiemy, że to będzie Sanhedryn, nie wiemy, że to będzie Judasz, nie wiemy, że to będzie biczowanie. Ale Jezus mówi, trzeba, aby moje wydanie stało się właśnie w taki sposób. I każdy kapłan, ja przynajmniej tak to widzę, też to powinien widzieć i powtarzać. Trzeba, aby spełniało się we mnie coś z tego wydawania Jezusa. Na różne sposoby, przez odrzucenie, przez wchodzenie w miłość, taką często trudną wobec różnych ludzi, ale zawsze ta ofiara, ten aspekt jest obecny.
Na drodze wyborów trudno nie wspomnieć o osobach, które w jakiś sposób nas kształtują. Czy miał ksiądz jakiegoś przewodnika na drodze swojej wiary, duchowości, który pomagał w wyborach, decyzjach?
Tak. Z takich osób nieobecnych to był święty Franciszek z Asyżu. To bez wątpienia. Znałem na pamięć i kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, i Pieśń Słoneczną, ten film oglądałem tysiące razy przed podjęciem wyboru. Rozczytywałem się w biografiach świętego Franciszka z Asyżu, ale z takich osób, które rzeczywiście stały obok mnie, to był z pewnością ojciec duchowny w naszym seminarium, już świętej pamięci, ksiądz Marek Adaszek, który też był człowiekiem ruchu Światło-Życie i miał taki specyficzny dar, charyzmat rozumienia tajemnicy paschalnej Chrystusa, w ogóle rozumienia Kościoła. I to mnie bardzo pociągało. Taka wiara świadoma, takie kapłaństwo właśnie odpowiedzialne na 100%, jakie on nam prezentował, a był człowiekiem cierpiącym, bo bardzo poważnie chorował, jednak nie oszczędzał się do końca. No i też taki jego konkret życia. On nie był jakiś taki zdewociały, to był człowiek bardzo, bardzo konkretny, też często bardzo ostry, tak bym powiedział. Był takim prorokiem właśnie. Mam to szczęście, że spotkałem na swojej drodze proroka, ale mi to bardzo odpowiadało. Myślę, że też dzięki niemu jestem tym, kim jestem.
Do naszej rozmowy o powołaniu wrócimy już za moment, a teraz zapraszamy was wszystkich do wysłuchania utworu muzycznego.
Nadchodzi dzień wielkiej miłości, radosnych wiadomości czas. Z miłości ludzi i do ludzi wielki dom zbudujesz, by tworzyć lepszy z nimi świat. Niech twoje serce będzie miłowało, niech twoje dłonie dotknąć będą chciały tych, co upadli w drodze, gdzieś zbłądzili. Niech twoja miłość ich ocali. Pocałujesz tych, co płaczą pocałowaniem, w tych, co pragną, tchniesz oddech nadziei. Niech twoja miłość jak płomień gorąca będzie dla nich jak winnic kwitnących wonności. Tylko bądź, bądź i daj lepszego świata nadzieję. Tylko chciej, dzielić
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, a także sekretarz Konferencji Rektorów w Polsce. Proszę księdza, organizuje ksiądz w Legnicy spotkania biblijne. W takim razie, jak czytać Pismo Święte, by odnaleźć w nim swoje życie, swoje własne życie?
Trzeba czytać z wiarą. Pierwsze to trzeba w ogóle czytać. Drugie to czytać z wiarą. I trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, czytać we wspólnocie. To święty Paweł pisze, że Pismo Święte nie jest dla prywatnego wyjaśniania. Kościół wyjaśnia sens, wprowadza nas w sens Słowa Bożego. Ja tych spotkań biblijnych organizuję mnóstwo. Obecnie kilka grup spotykamy się bardzo regularnie, żeby słuchać Słowa Bożego. I robię to nie jako kapłan, który formuje innych, ale robię to jako człowiek, który ma tę łaskę, szczęście, dar od Pana Boga, że znalazłem ludzi, którzy chcą ze mną, ze względu na mnie słuchać Słowa Bożego. Więc pierwsze to jest wziąć do ręki Pismo Święte. Druga rzecz, znaleźć sobie wspólnotę. Tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tych też, o tym czasie poprzedzającym wejście do seminarium. To pamiętam w mojej miejscowości, to jest bardzo mała miejscowość, wioska, niespełna 1000 osób w niej mieszka. Jeszcze przed maturą zebraliśmy się w kilka osób, rówieśników. Spotykaliśmy się na łące, spotykaliśmy się w kapliczce, w bibliotece, ze Słowem Bożym. Dzieliliśmy się Słowem Bożym. To było niesamowite doświadczenie. Do dzisiaj potrafimy bardzo szczerze rozmawiać o życiu, szukać światła w wierze, ale wtedy to my sami żeśmy przed sobą otwierali jakby sens Słowa Bożego. Pan Bóg we wspólnocie kształtuje drogę Kościoła. Więc to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o przygodę ze Słowem Bożym. No oczywiście warto też znaleźć sobie jakieś narzędzia, które pomagają wchodzić głębiej w sens Słowa Bożego. Jest ich wiele. W Radiu Maryja, w telewizji Trwam są audycje, jest Uniwersytet Biblijny, telewizyjny, Szukając Słowa Bożego audycja. Są różne komentarze, są różne aplikacje internetowe. Mamy tego dużo, Modlitwa w Drodze, nie wiem jeszcze jakie inne, ale jest ich na pewno bardzo, bardzo dużo. I szukać ludzi, którzy żyją Słowem. Wtedy, kiedy poszukujemy jakiegoś światła w życiu, Słowem Bożym, którzy żyją Słowem Bożym, a nie tylko uprawiają jakąś ludzką filozofię.
Jest ksiądz biblistą, więc zapewne ten język oryginalny hebrajski nie jest księdzu obcy, więc czym się różni czytanie właśnie Pisma Świętego w języku oryginalnym od czytania tych tekstów tłumaczonych i czy to jest jakiegoś swego rodzaju inne doświadczenie duchowe, jak się czyta Pismo Święte w tym języku oryginalnym?
Przede wszystkim po hebrajsku czy po aramejsku czyta się od prawej do lewej. Po polsku odwrotnie. To jest, przepraszam, tak mówię, ale oczywiście jest to różnica i właśnie każda interpretacja, każde tłumaczenie jest swoistą interpretacją słowa. Powiem taki przykład. Mamy słowo logos greckie, hebrajskie dawar, które tłumaczymy po prostu jako słowo. Na początku było słowo. Tymczasem dawar hebrajskie oznacza nie tylko słowo, ale też działanie. Dlatego Jakub Wujek, tłumacząc wulgatę na język polski, przetłumaczył te momenty jako słowo, czyn. Każde słowo ma wiele znaczeń i dlatego my musimy to wiedzieć, że kiedy bierzemy do ręki tłumaczenie takie czy inne Pisma Świętego na język polski, otrzymujemy już swoistą interpretację, komentarz. Taki, który jakby wypływa z serca i z życia duchowego biblisty, tłumacza, który ten tekst przygotowuje. Natomiast tekst oryginalny jest zawsze tekstem oryginalnym. Wtedy my jesteśmy i Duch Święty, który w nas działa, inspiruje nas do tego, żebyśmy szukali w tej szacie słownej zamysłu Pana Boga. Już nie musimy przebijać się przez te ludzkie interpretacje, komentarze, ale mamy dostęp do samego źródła. To jest tak jak picie wody, tak? Ze źródła, z potoku górskiego, a kiedy ta woda przebędzie tysiące kilometrów, zostanie jeszcze przelana do butelek, zakręcona i stoi na półkach kilka miesięcy, ma już inny smak. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Tekst oryginalny to jest picie ze źródła. Tłumaczenia to już jest troszeczkę takie poddane obróbce pewnej, ludzkiej obróbce i to jest właśnie ta różnica.
A czy ma ksiądz jakiś ulubiony fragment Pisma Świętego, którym żyje, który no po prostu jest dla księdza szczególny?
Żyję słowem z każdego dnia, z danego dnia. Są takie momenty w życiu, które jakoś bardziej mnie inspirują, inspiruje mnie jakieś słowo. Na przykład teraz bardzo mocno wgłębiam się w historię Abrahama. Zwłaszcza to jego pierwsze wyjście i jego próba, której został poddany na górze Moria. Ale niedawno kilkanaście dni spędziłem nad Księgą Rut, która ma zaledwie 4 rozdziały. Jestem zafascynowany teraz tą księgą, tą postacią. Miałem to szczęście, że słuchałem, czytałem to słowo właśnie w oryginale we wspólnocie sióstr zakonnych, więc o wiele więcej, tak myślę, Pan Bóg mi pozwolił usłyszeć. I tak w różnych momentach życia różne słowa do mnie przemawiają, dotykają mojego serca. Teraz to jest Abraham. Być może to jest taki czas, w którym Pan Bóg też przygotowuje mnie na coś z próby Abrahama. Natomiast z Nowego Testamentu mnie bardzo fascynuje całe dzieło świętego Jana, Ewangelia Janowa, listy Janowe, ciągle do tych tekstów wracam, ale jakby nie koncentruję się na jakimś jednym wersecie, jednym słowie. Pozwalam, żeby Pan Bóg codziennie mnie przez nowe słowo pociągał w swoją stronę, otwierał przede mną poprzez jakieś konkretne słowo dostęp do siebie.
Tutaj wiele mówimy o takiej kontemplacji, takim spokoju w tym wszystkim, ale dziś niestety wszyscy gdzieś pędzimy. Jak w tym biegu codziennego życia odnaleźć czas na tą wewnętrzną relację z Panem Bogiem, a zarazem jak dbać o tą wewnętrzną relację, o tą naszą taką duchowość?
Są takie dwa uprzywilejowane momenty w ciągu dnia. Pierwszy to jest poranek, kiedy jeszcze mamy niezmącone myśli, jeszcze nie otworzyliśmy internetu, jeszcze ten cały szum, który jest w eterze, nas nie przeniknął, nie porwał, nie rozproszył. I myślę, że to jest moment, który warto wykorzystać też na to, żeby po prostu usiąść przy Słowie Bożym. Tak jak Pan Jezus usiadł przy studni, przyszła Samarytanka i znalazła żywą wodę. A drugi taki moment to jest wieczór, kiedy już po całym dniu chcemy usiąść, żeby chwilę wytchnąć, znaleźć wytchnienie, to wtedy zamiast włączać telewizor, film, czy właśnie otwierać internet, warto znaleźć tych kilkanaście minut na to, żeby otworzyć Księgę Pisma Świętego i żeby zapytać się, co Pan Bóg dzisiaj chce do mnie powiedzieć. Przecież On zna nas do głębi. Jest taki tekst u proroka Jeremiasza, ja go bardzo lubię i myślę, że też tutaj wszystkim słuchaczom będzie bardzo bliski. To jest 17 rozdział, 10 werset. Pan Bóg mówi o sobie, że jest, nie pamiętam jak to jest po polsku, bo wiem jak jest po hebrajsku, z choker lew.
Może ktoś zna hebrajski.
Może ktoś zna, ale po polsku to jest, że Pan Bóg zna serce, jest tym, który zna serce, przenika serce. Choker, my znamy to słowo haker. Haker to jest ktoś, kto ma dostęp do wszystkich tajników, który łamie wszelkie zabezpieczenia, piny, zna wszystkie szyfry. I Pan Bóg jest takim hakerem serca człowieka, ludzkiego serca, ma dostęp do naszego serca i chce do tego serca wejść. I najlepszym sposobem komunikacji z człowiekiem jest właśnie słowo, więc możemy wykorzystać te momenty, żeby Pan Bóg mógł do nas przemawiać z głębi naszych serc. On nas zna i On wie, jakiego światła potrzebujemy, tak? Jakiego słowa, jakiej wody, nie? Żeby nie być spragnionym w życiu. W ciągu dnia jest trudniej, kiedy jesteśmy zabiegani, jesteśmy troszeczkę porozrywani przez życie, ale poranek i wieczór to są dobre chwile, żeby przeżyć przygodę ze Słowem Bożym.
Już tak na koniec, jest ksiądz rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, więc jaką radę mógłby dać ksiądz młodym ludziom, którzy jeszcze niekiedy wahają się w wyborze swojego powołania, podjęciu decyzji?
Odwagi, odwagi i nie bójcie się pójść za głosem Jezusa. to jest życie piękne, życie przeżyte u boku Jezusa. Pan Jezus, kiedy powoływał 12 apostołów, tak czytamy w Ewangelii Marka w 3 rozdziale, to powoływał ich do jednego, aby byli z Nim, żeby byli z Nim. I oni to wyczuli, że to bycie z Jezusem ma głęboki sens i ma bardzo, bardzo dużą wartość. Więc warto przeżyć życie u boku Jezusa też w taki sposób wyłączny, jeżeli ktoś słyszy takie powołanie. Bo przecież można przeżyć swoje życie u boku Jezusa, będąc mężem, żoną, studentem, uczniem szkoły podstawowej czy średniej. Ale tutaj mówimy o takim życiu wyłącznym, właśnie takim, jak to było w przypadku apostołów, z odwagi. To jest życie, które ma niezwykłą perspektywę, bo Jezus zapewnia swoich uczniów, że ma dla każdego z nich przygotowane mieszkanie w domu Ojca w niebie. Perspektywa jest niebiańska, niebotyczna. Warto dać się temu poprowadzić, jeżeli ktoś słyszy też takie zaproszenie Jezusa: stań się moim przyjacielem, pozwól, żebym ja poprzez Twoje ręce, Twoje usta, Twoje oczy, Twoje uczucia, Twój dotyk mógł kontynuować to, co sam zacząłem wtedy, kiedy żyłem tutaj na ziemi, pośród ludzi, żebym mógł innych prowadzić do pełni życia, do zbawienia, do pełni szczęścia. I też zachęcam wszystkich, którzy mają takie pragnienie, słyszą ten głos, żeby byli wielkoduszni wobec innych ludzi, bo Pan Jezus powołuje, wzywa do takiego życia wyłącznego ze względu na innych ludzi. Oni bardzo potrzebują i tych, którzy będą głosili Ewangelię, tych, którzy będą pokazywali, jak tę Ewangelię przeżywać w codzienności. Jest ogromna rzesza ludzi, którzy potrzebują też łaski sakramentów, tej mocy sakramentalnej, która leczy serca, często złamane, która podnosi na duchu, która łączy małżeństwa. Więc odwagi, nie bójcie się.
Jak ktoś właśnie rozeznaje, to odwagi, niech się nie boją. Tak więc dziękujemy bardzo za rozmowę.
Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica był ksiądz Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, a także sekretarz Konferencji Rektorów w Polsce.
A Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę i zapraszamy już na kolejne audycje.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się dziś z Wami
Beata Szarek
i Miłosz Rajczakowski.
I oczywiście nasz gość.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia. Cześć.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.